Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Formacja formatorów, przyczyny odchodzenia kapłanów. O czym powinni pamiętać ksiądz czy siostra zakonna, stając wobec trudności w przeżywaniu powołania? Moimi Państwa gościem będzie ksiądz Mieczysław Kożuch, jezuita z krakowskiej szkoły formatorów. Porozmawiamy m.in. o tych właśnie sprawach. W poniedziałkowym magazynie 9 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od wakacyjnych już aktualności watykańskich.
Benedykt XVI rozpoczął wakacje. Przed południem odleciał z rzymskiego lotniska Ciampino do Treviso. Oprócz 2000 rzeszy wiernych i 8-letniego dziecka z bukietem kwiatów, powitały go tam władze regionu Veneto, burmistrz Treviso oraz tamtejszy biskup Andrea Bruno Mazzocato.
Cieszę się, gdyż organizacyjnie wszystko idzie dobrze. Od księży i od świeckich słyszę, że wszyscy także emocjonalnie mocno przeżywają przyjazd papieża. Wokół willi, która będzie tu jego domem, jest dużo zieleni. Wspaniały las iglasty, który może mu przypominać lasy niemieckie. Roztaczają się stąd widoki na doliny Cadore i niektóre szczyty Dolomitów. Zaledwie o kilka kilometrów stąd znajdują się jedne z ich najbardziej malowniczych partii. Przechodząc dosłownie kilka kilometrów, widoki wciąż się zmieniają, co jest charakterystyczną cechą Dolomitów.
Papieska willa Florenzago di Cadore znajduje się na wysokości 900 metrów nad poziomem morza i należy do diecezji Treviso. Podobnie jak pobliski zamek Mirabello, wykorzystywana jest przez seminarzystów jako dom wakacyjny. Organizowane są tam również kursy formacyjne dla młodzieży. Wcześniej w tym miejscu sześciokrotnie spędzał wakacje Jan Paweł II. Przed przyjazdem Benedykta XVI dom przeszedł gruntowny remont. Wymieniono okna, instalację elektryczną, zrobiono dwie nowe łazienki i zainstalowano windę. Władze regionu zadbały, by znalazło się tam również pianino.
Do swej letniej rezydencji Benedykt XVI przybył wczesnym popołudniem z lotniska Istrana w Treviso wojskowym helikopterem. Będzie tam do 27 lipca. W tym czasie zaplanowano dwa publiczne spotkania z wiernymi na Anioł Pański w niedzielę 15 i 22 lipca.
Przy okazji rzymskiego spotkania formatorów Towarzystwa Jezusowego gościem w studiu jest ojciec Mieczysław Kożuch, magister nowicjatu prowincji krakowskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Proszę ojca, refleksja formatorów polega również na tym, że wymieniacie się doświadczeniami na skalę europejską. Co to było za spotkanie to obecne, czego dotyczyło?
Magistrowie nowicjatów jezuitów z całej Europy spotykają się co 2 lata i w tym roku mieliśmy spotkanie w Rzymie, ostatnie było w Brukseli. A tematem jego było przygotowanie młodych ludzi do przeżywania ślubów, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Także na ten temat mieliśmy spotkania, referaty, także spotkanie z ojcem generałem, który nas w pewnym sensie włączył w jeszcze nowe aspekty formacji potrzebne dzisiaj w przededniu kongregacji generalnej.
Wydaje się, że czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, śluby zakonne to jest podstawa w ogóle, no 3 filary formacji. Właściwie każdy nowicjat do tego ma w jakiś sposób przygotować. Jeżeli chodzi o ojca doświadczenie obecne jako magistra nowicjatu, czy młodzi ludzie właśnie są otwarci na taką formację? Czy chętnie to przyjmują, czy też po prostu no, trzeba wiele tłumaczyć?
Są otwarci, ale trzeba jasno powiedzieć, że są zarazem skomplikowani. To znaczy całe środowisko, z jakiego pochodzą, rodziny mniej zjednoczone czy wręcz rozbite, alkoholizm, wpływ negatywny mediów, to wszystko utrudnia realizację ślubów, czyli komplikuje trochę ich otwarcie, które często jest życzeniowe, a nierealne.
A z drugiej strony Pan Bóg takich ludzi z takich właśnie rodzin powołuje. Jak sobie w takich przypadkach radzą formatorzy?
No właśnie, i dlatego nie ma co myśleć o ludziach, tylko przyjąć ich takimi, jakimi są. I wspomagać ich. Pierwsza rzecz to jest w moim odczuciu kompetencja. Dzisiaj być magistrem nowicjatu czy formatorem w ogóle to przede wszystkim kompetencja, to znaczy głębokie rozumienie, ewangeliczne rozumienie człowieka, życie wiarą, bo bez tego nie ma sensu życie chrześcijańskie, a szczególnie kapłańskie, zakonne. I jakaś metoda, która potrafi łączyć antropologię z teologią.
Z pewnością grunt, jeżeli chodzi nawet o nowicjaty w jednym zakonie europejskim, jest bardzo różny. Z jednej strony całe środowisko kulturowe, inne modele nawet rodzin. Z drugiej strony środowisko wiary, kościoła, który żyje w sposób nieco inny od tego, co mamy okazję doświadczać w Polsce. Różne są nowicjaty i stan nowicjatów. Jeżeli chodzi o mapę europejską Towarzystwa Jezusowego w tej chwili, są nowicjaty puste, czy są nowicjaty przepełnione?
To znaczy raczej ilość powołań się zmniejsza. W Polsce, Bogu dzięki, mamy jeszcze wystarczającą ilość powołań, choć oby Pan Bóg dawał coraz więcej powołań, natomiast Europa Zachodnia jest wyraźnie w niedostatku, ale także zaskakujące jest, że nasz nowicjat w Nowosybirsku jest nowicjatem, który nie jest zamknięty, ale jest zawieszony, jeśli tak się mogę wyrazić, to znaczy, że nie ma nowych kandydatów na ten rok, no i stąd magister z Nowosybirska nie przyjechał na to spotkanie.
Proszę ojca, oprócz tego, że ojciec jest magistrem nowicjatu, jest ojciec czynnie zaangażowany także w szkołę formatorów, która istnieje przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignacjanum w Krakowie. Istniała realna potrzeba stworzenia jakiegoś ośrodka formacyjnego dla formatorów samych. Jak ta szkoła działa?
Dokładnie, istniała taka potrzeba, to znaczy wielką robotę od kilku lat wykonują księża salwatorianie także w Krakowie. Oni oparli swoją szkołę formatorów dla kapłanów diecezjalnych zakonnych i dla sióstr zakonnych o Vita Consacrata, adhortację ojca świętego Jana Pawła II. Natomiast szkoła nasza przy Ignacjanum jest bardziej oparta o aspekt antropologiczny, to znaczy chcemy pomóc młodym formatorom, nie negując ich oczywiście, nie biorąc w nawias aspektu teologicznego, pokazać i złożoność psychiki człowieka, złożoność antropologii, a zarazem pokazać metodę połączenia antropologii z teologią. Więc akcent nasz jest troszeczkę inny, uzupełniający się z księżmi salwatorianami. Mianowicie chodzi o aspekt bardziej antropologiczny.
Proszę ojca, wyzwania dla formatorów dzisiaj w Polsce. Jakie by ojciec widział?
W moim uczuciu najpierw rozumieć to, co przeżywają młodzi. To znaczy, mnie się wydaje, że wielu duchownych w seminariach czy w zakonach no nie w pełni rozumie problemy młodych. To znaczy, tych problemów się nie da rozwiązać przez modlitwę. Ja nie chcę teraz powiedzieć, że modlitwa nie ma mocy, bo modlitwa ma moc, ale modlitwa jest pierwsza, ale nie jedyna. I stąd rozumienie problemów takich na przykład jak lęki, problemy z wytrwałością, jak problemy przeżywania swoich potrzeb psychicznych, potrzeby akceptacji, innych potrzeb także. Jak to przeżywać w realizacji powołania, bo jednak wiemy, że uczucia tak często biorą górę i wielkie pragnienia, które ktoś ma rok, dwa w seminarium, później stają się praktycznie nieistniejące, dlatego że właśnie modlitwa nie wystarcza, niestety. Trzeba także pomocy ludzkiej, która, jak podkreślam, opiera się przede wszystkim o rozumienie tego, co przeżywa młody człowiek.
Powstała szkoła, czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że są jakieś pomysły na to, jak człowieka rozumieć. Jakie?
Często się mówi obecnie, że w człowieku są dwa światy, to znaczy świat wielkich pragnień, świat duchowy, i świat uczuć, który jest światem tak często przez nas nierozumianym. Niestety ten świat uczuć jest ogromnie silny i dlatego osłabia nasze wielkie pragnienia bycia świętymi, dobrymi kapłanami itd. Stąd, jak rozumieć, trzeba połączyć świat uczuć, uporządkować, jakby święty Ignacy to powiedział, ze światem ducha, który jest zawsze światem pięknym, ale jednak często warunkowanym przez właśnie świat afektywny człowieka.
Nie tak dawno jedna z gazet w Polsce publikowała jakieś statystyki odnośnie księży, którzy już po święceniach, zwłaszcza młodych, zostawiają kapłaństwo. To jest oczywiście zjawisko istniejące. Jakie są przyczyny, jakie są powody właśnie takich decyzji ludzkich?
Najczęściej się mówi o samotności kapłańskiej, z którą sobie ta osoba nie może dać rady. Potem się mówi o bezużyteczności, jaką odczuwa kapłan, i w konsekwencji dołącza się sprawa pewnego bezsensu, jeśli tak się mogę wyrazić, pracy kapłańskiej. To są takie trzy najczęściej wyrażane racje, ale ostatecznie w moim odczuciu sprawa się rozbija najpierw o niepoznanie siebie. To znaczy człowiek, który załóżmy nie daje sobie rady z własną samotnością, to przede wszystkim człowiek, który jest zaskakiwany przez wiele sytuacji, które można w sobie odkryć i można jakoś z nimi dialogować, bo przecież nie chodzi o jakieś duszenie uczuć, ale chodzi o mądre ukierunkowanie uczuć. I ten człowiek, jeśli siebie rozumie, on będzie żył, ponieważ ten element słabości, jaką każdy z nas odczuwa, w tej chwili jeszcze raz wracam do samotności, on będzie łączony z modlitwą, z wołaniem o pomoc, z otwieraniem się na pomoc drugiego człowieka, na sakramenty i tak dalej. Jeżeli natomiast tylko mówimy o sakramentach i o jakiejś sferze duchowej, która nie jest połączona z tą siłą, o jakiej mówimy, a którą są uczucia, no to wtedy człowiek zaczyna coraz bardziej komplikować sobie życie, a najgorzej, jeśli zacznie uciekać i nie ma kontaktu z kimś, kto pomoże mu zrozumieć to, co przeżywa, i wtedy modlitwa staje się w pewnym sensie bezsilna.
Ten program dociera zarówno do księży, ale dociera też do ludzi świeckich. Chciałbym cię zapytać, co można podpowiedzieć na przykład kapłanom w trudnościach, co można podpowiedzieć ludziom świeckim, gdy widzą kapłana w trudnościach, bo często otwiera się głos krytyki czy na przykład zgorszenia, ale co można zrobić pozytywnego?
Ja też jestem przecież kapłanem zakonnikiem i w moim odczuciu pierwsza rzecz i najważniejsza to jest cierpienie zawsze zamyka, otwierać się. To jest tak trudne, uznać, że sobie nie daję rady sam, że ciężko mi jest na plebanii i otwierać się na ludzi. No najczęściej człowiek, który cierpi na przykład na złe przeżywanie samotności czy na poczucie bezużyteczności, szuka tanich środowisk, które w pewnym sensie dadzą mu przyjemność. Ale przyjemność ma krótkie nogi. Tak naprawdę to, co jest istotne, to otworzyć się na środowiska, na ludzi, na grupy, które by pomogły człowiekowi przeżywać właśnie to, co jest dla niego trudnością, w sposób twórczy. To znaczy nie szukać tylko przyjemności, ale szukać głębokiego sensu, zrozumienia siebie, dobra Kościoła, dobra wspólnoty, której służę. Czyli pierwsza rzecz w moim odczuciu, szczere otwarcie na człowieka i na ludzi.
A ze strony ludzi świeckich?
Życzliwość. To znaczy, ja jestem z tej samej gliny zbudowany, co i każdy człowiek świecki. Człowiek świecki z jednej strony ma prawo mnie idealizować jako kapłana, bo ma prawo spodziewać się po mnie, że reprezentuje jakiś poziom, ale z drugiej strony ludzie świeccy powinni wiedzieć, że ksiądz jest też człowiekiem słabym i stąd pokazywanie palcem, że ksiądz czegoś tam nie zachowuje, czy jakoś się zachowuje niewłaściwie, to nic nie daje. Po prostu pewna życzliwość, odwaga pójścia do takiego księdza. Jeśli się już nie da, to wtedy mieć odwagę także poinformować przełożonych biskupa czy prowincjała, prawda? Bo to ma też swój sens. Nie chodzi o donoszenie, ale chodzi o informacje. I wtedy myślę, że przy takim szczerym otwarciu się ze strony świeckich na człowieka, który jest kapłanem, zakonnikiem, następuje jakiś głęboki dialog i tak dalej. Oczywiście nie zapomnijmy także o modlitwie, którą warto tutaj jeszcze raz podkreślić jako podstawową. No módlmy się za księży, którzy mają powołanie dzisiaj trudniejsze. Kapłaństwo moje na przykład jest łatwiejsze od kapłaństwa, które będą mieli młodzi neoprezbiterzy, którzy są święceni w tych latach, prawda, wskutek choćby kultury, która coraz bardziej jest zeświadczała, ludzi, którzy są trudniejsi w pracy duszpasterskiej i tak dalej. I modlitwa, która prosi o łaskę Boga, o miłosierdzie dla świata, także dla kapłanów, ma też tu ogromne znaczenie ze strony świeckich.
Skupiliśmy się bardziej na problemie formacji właśnie do kapłaństwa, formacji zakonnej, ale przecież Krakowska Szkoła Formatorów skierowana jest również na formowanie mistrzyń nowicjatów na przykład, czyli środowisk w zgromadzeniach zakonnych, żeńskich. Proszę ojca, czy te kryteria właśnie na przykład otwartości, o której mówił, to jest też podstawowe kryterium formacji w zakonach żeńskich, czy też są jakieś inne czynniki, na które warto zwracać uwagę?
Wiadomo, że świat kobiety jest zasadniczo inny od świata męskiego i stąd te kryteria, one są też ważne, o których mówiliśmy dla formowania kobiet, dziewczyn, sióstr zakonnych, ale wiadomo, że świat uczuciowy kobiety jest bardziej złożony, a jeśli złożony, to także, ujmując to od strony negatywnej, bardziej skomplikowany. I dlatego załóżmy pomoc w nowicjatach, w postulatach, czy później w życiu zakonnym kobietom jest pomocą, która jest chyba trudniejsza, aniżeli w wypadku mężczyzn. Mężczyźni są bardziej prości, konkretni. Natomiast kobiety w tym bogactwie swoim, jaki noszą w swojej psychice, w swoich sercach, no jest chyba bardziej formacja trudna i wymagająca, szczególnie od strony życia wspólnotowego. Tutaj problemów jest ogromnie dużo, których to problemów wspólnotowych mężczyźni jednak mniej doświadczają.
Więcej cierpliwości, więcej odwagi zatem, na tym chyba nie można poprzestać, jeżeli chodzi o jakąś konkretną podpowiedź dla formatorek. Co ojciec radzi formatorce w kłopotach?
Przede wszystkim rozmawiać, to znaczy my się łatwo zamykamy, a szczególnie kobiety łatwo się zamykają na rozmowę z kimś, kto jest towarzyszącym w formacji, mistrzyni czy przełożone. Po drugie, od strony załóżmy przełożonych nie uprzedzać się, bo trudności są po to, żeby je rozwiązywać, a nie po to, żeby tragizować, że istnieją. I po trzecie, coraz bardziej stawać się kompetentnym dzisiaj w formacji, w rządzeniu, w życiu wspólnotowym, w takim problemie na przykład jak komunikacja we wspólnotach, to jest coś, co trzeba naprawdę dzisiaj uważać za podstawowe, to znaczy uczyć komunikacji we wspólnotach, a teraz mówimy o zakonach żeńskich, we wspólnotach żeńskich.
Mówiąc o procesie formacyjnym, powiedzieliśmy, że trzeba się starać o zrozumienie człowieka, że modlitwa wszystkiego nie załatwi. Co jeszcze jest ważne na etapie indywidualnej formacji osobowej człowieka?
Ja bym tu jeszcze podkreślił sprawę sakramentów. To znaczy sakramenty, one łączą z jednej strony człowieka, ziemię z niebem. Dwa szczególnie bym podkreślił. Sakrament pojednania, teraz na zjeździe magistrów. Mówiliśmy na przykład o ogromnej trudności przeżywania sakramentu pojednania w nowicjatach. Dlatego, że społeczeństwo jakoś odeszło od sakramentu pojednania i stąd w nowicjacie zacząć praktykę regularnego przeżywania sakramentu pojednania jest rzeczą ogromnie trudną, zwłaszcza społeczeństwa zachodnie. I stąd, załóżmy w Polsce, mnie się wydaje, że trzeba byłoby coraz bardziej pogłębiać przeżywanie sakramentu pojednania. Na szczęście nasze społeczeństwo w wielu wypadkach rozumie, czym jest spowiedź, ale nigdy dosyć, jeśli chodzi o młodych, bo bez spowiedzi człowiek i swoją słabość będzie źle przeżywał, a zarazem nie będzie otrzymywał łaski, która jest związana z każdym sakramentem. I drugi sakrament to jest przeżywanie Eucharystii. Sakrament Eucharystii z jednej strony jest fundamentem dla życia wspólnotowego, z drugiej zaś jest też głębokim przeżyciem kontaktu, spotkania osoby z Bogiem, który się nam daje i który nas uczy przeżywać życie w duchu bycia darem, w duchu ofiary. Stąd jeżeli sakrament Eucharystii będzie płytko przeżywany, to automatycznie zejdziemy na to, co dzisiaj tak często się krytykuje, mianowicie na wygodnictwo, na hedonizm w życiu, nie na bycie dla, tylko zagarnianie wszystkiego właściwie dla siebie. I te dwa sakramenty, mnie się wydaje, są ogromnie ważne w przeżywaniu prawdziwie formacji, dochodzeniu do pełnego przeżywania wspólnoty Kościoła i wspólnoty lokalnej, tam gdzie młodzi ludzie są formowani.
Proszę Państwa, otwartość, rozumienie młodych, modlitwa, sakramenty, jeżeli chodzi o filary procesu formacyjnego. Z drugiej strony też otwartość na tych ludzi, którzy przychodzą do zakonów. Troska o to, żeby ich lepiej w pełni zrozumieć. Filary, jeżeli chodzi o formację życia zakonnego, ale również formację seminaryjną. Przypomnijmy, naszym gościem w studiu był ojciec Mieczysław Kożuch, jezuita, magister nowicjatu prowincji Polski Południowej, zarazem członek Szkoły Formatorów przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignacjanum w Krakowie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Tu Radio Watykańskie. W poniedziałkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.
Że jeśli źródło gdzieś odnaleźć, to trzeba iść pod prąd.